Powszechne zdrowie.
Stanowią bezpośrednie zagrożenie życia, ale w większości przypadków wcześnie rozpoznane i leczone zwiększają szanse na przeżycie. Jakie są rodzaje, przyczyny i objawy powstawania tętniaków? O tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne zdrowie. Gościem programu jest doktor nauk medycznych Adam Płoński z Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie.
Tematem tętniaków zainteresowałem się po sugestii jednej z naszych słuchaczek. Panie doktorze, co to jest tętniak w ogóle?
Tętniak jest to poszerzenie światła tętnicy powyżej 50% normalnych jej wymiarów.
Czyli jeżeli mamy tętnice różnych rozmiarów, no to będą to różne poszerzenia.
Oczywiście, w zależności od średnicy tętnic, jakiej tętnicy to dotyczy, różna średnica będzie odpowiadała za różne tętniaki. Największą naszą tętnicą jest aorta. I aorta w naszej populacji średnio ma wymiary od 1,5 do 2 cm. Tak więc za tętniakiem będzie każde poszerzenie takiej aorty powyżej 3 cm.
Mówi pan o aorcie piersiowej, sercowej czy brzusznej?
O aorcie piersiowo-brzusznej. Ona ma średnio 2 maksymalnie centymetry średnicy.
No ale to nie są tylko aorty, są także inne tętnice, które nie są już tak duże. W ogóle w jaki sposób powstają tętniaki?
To jest dość skomplikowane, ponieważ pojawianie się tętniaka jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Duże znaczenie ma tło genetyczne, tło rodzinne. Duże znaczenie ma palenie papierosów. Negatywny wpływ ma nadciśnienie tętnicze, duży wysiłek fizyczny. To wszystko ma wpływ na pojawianie się tych tętniaków.
Czyli może to jedna z przyczyn, że 6-krotnie częściej mężczyźni właśnie mają tętniaki niż kobiety.
Tak. Mężczyźni znacznie częściej chorują na tętniaki. Do tego stopnia, że w populacji mężczyzn powyżej 60, 65 roku życia tętniaki występują w granicach od 9 do 12% tych mężczyzn.
Mówi pan o polskiej populacji?
O europejskiej populacji.
A jak to jest w innych krajach?
W krajach Europy jest właśnie podobnie. Jesteśmy na takim samym poziomie jak Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone. Tam te statystyki są dość dokładne i na tym się też opieramy. I w Polsce jest podobnie.
A to, że tam w Stanach na przykład jest więcej ludzi otyłych, to może mieć też znaczenie?
Ale rzeczywiście takie schorzenia jak właśnie otyłość, cukrzyca mają duży wpływ na pojawianie się tych tętniaków i związane jest to właśnie również pośrednio z nadciśnieniem tętniczym, a więc częstość ich jest większa.
A jeśli wspomniał pan o genetyce, więc jeśli ktoś w rodzinie z przodków miał tętniaka, to czy ten następny musi też mieć?
Nie musi, ale warto, jeśli brat, ojciec miał tętniaka, warto, jeśli jesteśmy już w takim wieku 50-60 lat, żeby wykonać badanie ultrasonograficzne, takie screeningowe, żeby zobaczyć, czy my tego też nie mamy.
O wszystkich lokalizacjach będziemy mówili trochę szerzej, ale może teraz wymieńmy, gdzie mogą być zlokalizowane przeważnie tętniaki. Najczęściej?
Najczęściej jest to aorta brzuszna. Aorta brzuszna, aorta piersiowa, jak również tętnice obwodowe, czyli właściwie może pojawiać się w każdej lokalizacji. Poza aortą najczęstszymi lokalizacjami to jest tętnica podkolanowa, tętnica udowa.
Czyli jesteśmy w stanie sami zaobserwować, że coś jest nie tak, nie idąc do lekarza?
Oj, rzadko.
Rzadko.
Rzadko. Najczęściej pojawianie się tego tętniaka i jego rozrost jest niezauważalny przez pacjenta i wykrywa się go najczęściej podczas jakichś innych badań dodatkowych,
które... Najczęściej jakich?
Ultrasonograficznych, badań obrazowych. Mówię o badaniach obrazowym, aczkolwiek cały czas nie możemy zapominać o badaniu fizykalnym, o badaniu przez lekarza pierwszego kontaktu, ponieważ często te tętniaki możemy wyczuć podczas pierwszego badania takiego fizykalnego. Natomiast kluczowe tutaj są badania obrazowe. Najmniej inwazyjnym jest badanie ultrasonograficzne, które jest bardzo, bardzo powszechne w obecnym czasie. I podczas takiego badania, wykonywanego zupełnie z innych przyczyn, możemy zobaczyć, czy taki tętniak jest, czy nie ma.
A w takim razie, czy jeżeli ktoś no, regularnie co dwa, czy tam co trzy lata robi USG, bo po prostu tak sobie założył, czy przy każdym badaniu USG ten, który robi te badania, specjalista, zwróci uwagę, jeżeli coś jest nie tak z aortą brzuszną?
Tak powinno być. Właściwie każde badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej powinno również opisywać przestrzeń okołoaortalną i właśnie aortę. A więc w każdym badaniu powinna być przynajmniej wzmianka, że ta przestrzeń okołoaortalna jest niezmieniona, że aorta jest niezmieniona. Czasami jednak zdarza się, że pacjent do takiego badania przychodzi nieprzygotowany, czyli nie jest na czczo, jelita są wypełnione gazami i wtedy ta ocena ultrasonograficzna może być bardzo niejednoznaczna, a więc ultrasonografista, nawet starając się zobrazować to, może tej przestrzeni nie zobaczyć i zdarza się, że że nie widzi tej przestrzeni przyaortalnej, ale wtedy też powinien w takim badaniu ultrasonograficznym, w jego opisie, powinien zaznaczyć jedno zdanie, że ta przestrzeń przyaortalna jest nie do oceny.
Czyli praktycznie rzecz biorąc, jeśli trafimy do ultrasonografisty, który robi nam badanie USG, jamy brzusznej, to możemy liczyć, że musiał widzieć, jeśli były jakieś nieprawidłowości.
Powinien to zobaczyć.
Bo to nie jest takie trudne do zobaczenia.
To nie jest takie trudne, powinien to zobaczyć, natomiast no też jest tak z osobami bardzo otyłymi. Badanie ultrasonograficzne u tych osób czasami nie jest jednoznaczne i można nie zobaczyć tej przestrzeni przyaortalnej. Jest to przestrzeń, aorta przebiega przed przednią ścianą kręgosłupa, a więc jest to daleko. Jeśli chodzi o obrazowanie ultrasonograficzne, czasami u tych osób bardzo otyłych może tego nie zobaczyć.
To może być nawet ponad pół metra odległość.
Oby nie.
Oby nie, właśnie. Za chwileczkę powiemy o objawach tętniaka aorty brzusznej. No i w jaki sposób się go wykrywa oraz jak się go leczy.